to witam serdecznie, proszę Państwa, w zaśnieżonej Warszawie. Pewnie dlatego też nie wszyscy zdążyli dotrzeć na naszą debatę na żywo, ale wszystko będzie można zobaczyć później. Jeśli zechcą Państwo, mam nadzieję, że tak, bo na pewno będzie to warte. Na tej nagranej już z naszego spotkania relacji, którą znajdą Państwo oczywiście na stronach Instytutu Pamięci Narodowej. W niedzielne przedpołudnie spotykamy się z jednej okazji tej najważniejszej, czyli tych 7 tomów tej wspaniałej pozycji monumentalnej, można powiedzieć, ale spotykamy się też w przeddzień ważnej z punktu widzenia też tej dyskusji rocznicy, 81. rocznicy powołania słynnej Żegoty, a więc czegoś, co w dużym stopniu zapoczątkowało na masową skalę pomoc, jakiej udzielali polscy obywatele swoim żydowskim braciom i siostrom, ale też zinstytucjonalizowało w jakiś sposób też tę pomoc. O tym też dzisiaj będziemy chcieli mówić, ale najpierw przedstawię wspaniałych gości z całej serii wydawniczej relacji o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 39-45. Witam redaktora opracowania, pana profesora Sebastiana Piątkowskiego, i poproszę o brawa. Recenzentów i też konsultantów tego wszystkiego, bo przecież to jest, można powiedzieć, dzieło życia, 7 tomów tak mocno rozbudowanych. Witam panią doktor Martynę Grącką-Rejak i poproszę też państwa o brawa. I pana doktora Konrada Graczyka. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja tylko dodam, że 7 tom, czyli ten najnowszy, wieńczący też całą serię wydawniczą, został wydany tuż przed beatyfikacją rodziny Ulmów, bardzo symboliczną datą, symboliczną beatyfikacją, symboliczną uroczystością, i wstęp do tego 7 tomu napisał osobiście prezydent Andrzej Duda. Myślę, że nie jest to coś zwykłego na rynku wydawniczym, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę wiele zacnych pozycji Instytutu Pamięci Narodowej. Panie profesorze, może pan jako pierwszy, poproszę mikrofonik, dobrze? Tu jest mikrofonik naszych gości. Ja będę, jeśli będzie brakowało, jeśli będzie dyskusja, to proszę potem przekazać ewentualnie ten mikrofon tam, a ja dam swój. Panie profesorze, no jest to, nie chcę powiedzieć, że podsumowanie, bo mam nadzieję, że jeszcze pan jedną książkę wyda w instytucie czy poza instytutem, jeszcze nie jedna praca naukowa przed panem, ale jest, jak powiedziałem, dzieło monumentalne. Jak wiele czasu po pierwsze panu to zabrało? Skąd wziął pan inspirację i gdzie szukał tych wszystkich dokumentów, które są w tych książkach zawarte?
Bardzo dziękuję. Witam przede wszystkim obecnych na sali. Bardzo się cieszę, że mimo tej okropnej pogody tak wiele osób zechciało poświęcić swój czas i uczestniczyć tutaj wraz z nami w tym spotkaniu. Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni. Bardzo też dziękuję tutaj siedzącym koło mnie Państwu, bo miałem takie poczucie, że może zakłócam niedzielny wypoczynek, że plany są trochę inne, także ja jakoś zrekompensuję to wszystko. Szanowni Państwo, cóż ja mogę powiedzieć, tak, pan redaktor, nie chcę powiedzieć, że mnie pochował wręcz, to...
To zabrzmiało, wiem. Ale no, każdy z nas ma taki etap w życiu, kiedy rzeczywiście osiąga szczyty, potem trzeba czasami troszeczkę na kolejny szczyt poczekać, odpocząć po prostu.
Tak, ja już właściwie skończyłem odpoczywać, mam pewne projekty, ale tutaj przed panem dyrektorem jeszcze nie będę ich ujawniał. Natomiast ja mogę powiedzieć to, co powiedziałem no, już kilka lat temu. Faktycznie w działaniach Instytutu Pamięci Narodowej tematyka tak zwanego ratownictwa Polaków, którzy w najróżniejszy sposób pomagali osobom narodowości żydowskiej, jest tematyką istotną. Cierpimy tutaj bardzo poważnie, ale o tym będzie jeszcze dzisiaj mowa, na wielkie deficyty źródeł i właściwie praca nad takimi zagadnieniami przypomina układanie puzli, dobieranie, tworzenie jakichś obrazów z bardzo drobnych elementów. Ja wiedziałem, że w latach 80. jeszcze wtedy Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich, a później Główna Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu prowadziła takie śledztwo i zbierała relacje. No i w pewnym momencie okazało się, że po tym śledztwie w archiwum naszego Instytutu pozostało ponad 2000 jednostek archiwalnych. Ja tam się wybrałem wiele, wiele lat temu, żeby przejrzeć materiały związane z moim dystryktem, że tak powiem, czyli z dystryktem radomskim. No i powtórzę to, to może jest trochę infantylne, ale poczułem się, jakbym znalazł taki piracki skarb, właściwie skrzynię, gdzie naprawdę mam do czynienia z czymś niesamowitym. Nie zawsze to były klejnoty szlachetne i było dużo fałszywek w tym wszystkim, ale nagle stwierdziłem, że świetnie byłoby przejrzeć właśnie te 2000 teczek i pochylić się nad tym jakoś całościowo. Początkowo oczywiście człowiek ma pokusę przygotowywania książki, która tutaj będzie przełomem w historiografii i tak dalej, ale wiemy wszyscy, książki się starzeją. Ja sobie wymyśliłem, że zrobię taką edycję źródeł. Jakoś przeczucie mnie nie myliło. Największa obawa była związana z tym, czy materiał rozłoży się jakoś równomiernie. Okazuje się, proszę Państwa, że udało się.
Patrząc na objętość, równomiernie.
Tak, są książki większe i troszkę mniejsze, ale to jest 5 dystryktów Generalnego Gubernatorstwa, Białostoczyzna, Nowogródczyzna i Wileńszczyzna i te takie ziemie włączone do Rzeszy. No Białostoczyzna też była włączona, ale mówimy tutaj o tych tak zwanych kresach zachodnich. Więc powiem szczerze tak, ten zespół jest obecnie zdigitalizowany, wtedy nie był, więc wielkiej pomocy udzielili mi pracownicy archiwum przy ulicy Kłobuckiej, gdzie zabiłem aparat fotograficzny, bo sfotografowałem właściwie to wszystko i wykonałem kilkadziesiąt tysięcy zdjęć. I no jakoś powolutku udawało się nad tymi tomami pracować. Też muszę powiedzieć, że sądzę, że niewiele innych wydawnictw tak sprawnie by pociągnęło ten temat, bo te 7 tomów ukazało się w ciągu zaledwie 5 lat, więc to też jest bardzo dobry wynik. Wiemy, że wszyscy składamy książki, które latami leżą gdzieś tam w szufladach, a tutaj mi też było bardzo miło, że te książki ukazały się tak szybko. I tak jak powiedziałem, no ja mam nadzieję, że ten materiał będzie przydatny. Myślę, że ta tematyka będzie żyć i będą pojawiać się nowe inicjatywy. Miło mi, że dzięki tym książkom wydobyłem, trudno powiedzieć, że przywróciłem pamięć, ale wydobyłem na światło dzienne kilkadziesiąt osób, które moim zdaniem powinny zostać uhonorowane tytułami Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Z różnych przyczyn to nie nastąpiło. Nie jest to lektura łatwa, ale jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany w ogóle i losami, i postawami Polaków w czasie okupacji, niemiecką polityką prowadzoną wśród obywateli Rzeczypospolitej, to będzie mi bardzo miło, jeżeli chociażby do jednego, nie mówiąc już o wszystkich tomów, tutaj ktoś zechce zajrzeć.
Na pewno ja dodam stoisko 64-65, wystarczy zejść na dół na tych targach i tam nabyć tę książkę, a potem tu wrócić na górę po autograf. Panie profesorze, wrócimy za chwilkę z pytaniami do pana, do autora. Ja mam może teraz pytanie do recenzentów, konsultantów. Pan profesor powiedział, że mamy deficyt źródeł. Ja bym powiedział, że mamy niestety, ale wciąż deficyt wiedzy. To choćby przy okazji teraz beatyfikacji rodziny Ulmów w tej publicystyce historycznej też pojawiły się takie wątki, że próbujemy na siłę tak gdzieś tam się tutaj usprawiedliwiać, że były takie osoby, tak naprawdę większość postępowała zupełnie inaczej. Żałuję też, że gdzieś tam tego nie zachowałem, ale wyczytałem kilka miesięcy temu publikację jakiejś dziennikarki, nazwiska nie pamiętam i też nie pamiętam nazwy medium, z którego się wywodziła, jest jakaś znana z tego, co kojarzę, gazeta zagraniczna. Ona stwierdziła, że gdyby Polacy chcieli w czasie okupacji kupować w żydowskich sklepach, to sytuacja Żydów w okupowanej Polsce byłaby znacznie, znacznie lepsza. Co pokazuje, jak głęboka i totalna jest niewiedza tych ludzi, którzy zajmują się tą tematyką na Zachodzie. Państwo mogą powiedzieć, okej, to nie są naukowcy, tylko dziennikarze, publicyści, no tak, ale to oni kształtują świadomość zbiorową. Więc chciałbym poprosić Państwa o taką, ja wiem, że nie mamy ani czasu, ani miejsca na taką jakąś większą dyskusję globalną, ale może usystematyzowanie wiedzy. Jak wyglądała i jak się zmieniała ta pomoc, jakiej Polacy udzielali Żydom w czasie okupacji, bo mamy, jak powiedzieliśmy, 81. rocznicę uchwalenia czy ustanowienia powołania Żegotyn, ale wcześniej przecież jest kilka lat do tego wybuchu wojny, tak? Okupacja zaczęła się od razu we wrześniu 1939 roku. Jak ta pomoc, jak stosunek Polaków do sąsiadów żydowskich, żydowskiego pochodzenia, wyglądał i się zmienił?
Ja myślę, że to jest temat rzeka.
Ja wiem, ale może czasami można zrobić takie trochę kompendium wiedzy, więc bardzo bym prosił.
Można spróbować to w jakichś punktach usystematyzować, biorąc pod uwagę kolejne kroki Niemców związane z polityką antyżydowską, no bo to w dużym stopniu warunkowało relacje polsko-żydowskie i to wpływało na to, jakie w ogóle formy pomocy mogły być możliwe, jakie się odbywały, a jakie się nie odbywały. A więc oczywiście Niemcy, przystępując do II wojny światowej, to trzeba podkreślić, nie mieli gotowego planu, co zrobić ze społecznością żydowską. I tutaj przez to mamy różnego rodzaju działania, które przynajmniej do wiosny 1942 roku były podejmowane. Dlaczego ta wiosna 1942 roku? No bo to jest początek akcji Reinhardt, czyli początek masowej eksterminacji prowadzonej na terenie Generalnego Gubernatorstwa. I tu już rzeczywiście mamy zupełnie inną politykę, inne realia, inne też możliwości. Natomiast gdybyśmy mieli właśnie podzielić to w jakiś sposób, no to pewnie pierwszym takim momentem styku, kiedy w ogóle problem się pojawia, to jest okres już wprowadzania różnego rodzaju prawodawstwa antyżydowskiego. Konieczności oddania właśnie wspomnianych przez pana redaktora, przez Żydów sklepów, przedsiębiorstw, przekazania je w ręce trojhanderów. Później kolejne obostrzenia związane z różnego rodzaju kwestiami majątkowymi, kwestia związana z koniecznością oznakowania społeczności żydowskiej, wizualnego ich wyróżnienia. I to wszystko prowadzi do kolejnego etapu, do gettoizacji. I tutaj mamy też kolejny punkt styku, kiedy występują różne postawy, no bo getta są tworzone w zasadzie od jesieni 1939 roku. 1940-1941 rok to jest taka największa fala. I reakcje są różne. Jedni współczują ludności żydowskiej, która musi się przenieść na teren wydzielonych, czy to za pomocą różnego rodzaju blokad typu mury, płoty, getta, płoty, zasieki i tak dalej, czy też do wytyczonych ulic, czyli do jakiejś ograniczonej powierzchni, której nie mogą swobodnie opuszczać. Więc to wywołuje różne reakcje. Właśnie wywołuje albo współczucie, albo zadowolenie. Bo mamy takie grupy, czy takie indywidualne osoby, które to cieszy, dla których to jest jakieś rozwiązanie. Kwestii, nie wiem, konkurencji właśnie w handlu, czy różnego rodzaju problemów w zaszłości z okresu poprzedzającego wybuch II wojny światowej. Więc te postawy były już od tych pierwszych niemalże miesięcy zróżnicowane i to trzeba mieć na uwadze. I zresztą, kiedy w ogóle mówimy o kwestii pomocy, i to widać wyraźnie chyba w zasadzie w każdym tomie przygotowanym przez profesora Piątkowskiego, relacje, to czy ktoś się decydował pomagać, czy też nie, było w dużym stopniu warunkowane tym, jak te relacje wyglądały w okresie poprzedzającym wojnę. Więc te czynniki należy uwzględniać i później właśnie kolejne związane z polityką okupanta. Tym takim punktem krytycznym na pewno jest rozporządzenie, które było wprowadzone 15 października 1941 roku, czyli rozporządzenie o ograniczeniu pobytu w Generalnym Gubernatorstwie, tak zwane trzecie rozporządzenie. I tutaj jest to o tyle istotne, że to rozporządzenie penalizuje karą śmierci albo aż do kary śmierci wszelkiego rodzaju formy pomocy udzielanej ludności żydowskiej. Dlatego mówię, że aż do kary śmierci, bo jakby praktyka była różna. To znaczy nie zawsze formy pomocy kończyły się właśnie wykonaniem wyroku w postaci tej ostatecznej kary, czyli kary śmierci. Mogły tutaj być różne inne obostrzenia, na przykład areszt, pobicie, obrabowanie z majątku i tak dalej. Więc ta forma represji była różnorodna. Ale to rozporządzenie na pewno mówi nam o dwóch rzeczach. To znaczy, po pierwsze, wprowadzenie tego rozporządzenia mogło być powodowane tym, że pewnego rodzaju, Niemcy chcieli pewnego rodzaju kontakty pomiędzy ludnością żydowską i Polską ograniczyć. To znaczy albo, myślę, że w tamtym momencie bardziej chodziło o takie kontakty wymiana, handlowa, niż pomoc taka sensu stricte, jaką znamy z tego późniejszego okresu. Albo chcieli przygotować pole do tak zwanej akcji Reinhardt, czyli to znaczy wprowadzić takie obostrzenia, żeby w momencie, kiedy oni podejmą już ten etap fizycznej eksterminacji, ta pomoc uciekinierom z gett po prostu była właśnie uniemożliwiana przez to rozporządzenie. Do dzisiaj nie wiemy do końca, jaki ono miało wpływ. Tak? My możemy tylko wyobrazić sobie, bo nie ma takich badań, które by nam mówiły socjologicznych, jak to rozporządzenie z 15 października wpływało rzeczywiście na postawy. Natomiast sam fakt wykonywania tych wyroków, wykonywania tych kar na pewno się rozchodził pośród społeczności i w pewnym sensie warunkował proces decyzyjny. Inną fazą jest ta faza, kiedy zaczyna się eksterminacja bezpośrednia i rzeczywiście wtedy też postawy są zróżnicowane. Dla jednych jest to moment, żeby pomóc tym, którzy zdołali zbiec z tak zwanych akcji likwidacyjnych gett i ukrywają się w różnych miejscach, czy to na wsi, na prowincji, czy w miastach, a dla innych również jest to moment, w którym można kogoś wyzyskać, można obrabować z ostatnich pieniędzy, poukrywać nawet przez jakiś czas, a potem wydać, więc ten wachlarz postaw w obliczu zagłady był różnorodny i trudno jest jakby na podstawie tych źródeł, to jest, znowu odwołam się do tego, o czym mówił profesor Piątkowski, tak precyzyjnie się tutaj wypowiedzieć, które dominowały, które przeważały, jeżeli mówimy o tych postawach skrajnych, o pomocy i o szmalcownictwie. Na pewno większość pozostała milcząca, przynajmniej milcząca, tak to ujmę.
No chyba jak zazwyczaj. Panie doktorze, ja pana może zapytam o to prawodawstwo, tak mocno zaostrzane tutaj na ziemiach polskich, okupowanej Polski. To jest tak, że Niemcy w ten sposób tutaj wprowadzili takie prawo, wiedząc, że tu ta społeczność żydowska jest największa i muszą w ten sposób z nimi walczyć? Czy to jest tak, że odpuścili Europie Zachodniej, no bo tak ostrego prawa jak tutaj w Polsce i kar za pomoc Żydom nie było przecież w Europie, prawda?
Dziękuję za pytanie. Chciałbym nawiązać do dwóch kwestii. Tej pierwszej, czyli kwestii źródłowej jeszcze. Ja to widzę na swoim polu tutaj sądów specjalnych niemieckich, czyli Sondergerichtów, tych, które właśnie trzecie rozporządzenie o ograniczeniach pobytu stosowały. No Niemcy, ewakuując się w roku 1944-1945 z ziem polskich okupowanych przed Armią Czerwoną, niszczyły dużo dokumentów. W tym dokumentów po proweniencji sądowej, no każdy może sam sobie udzielić odpowiedzi na pytanie, czemu oni niszczyli te dokumenty, tak? Był to dla nich materiał obciążający, tak? Dowodzący tej działalności o charakterze zbrodniczym. I kwestia druga, czyli to ustawodawstwo właśnie. Doktor Grąckariak mówiła tu o tych rozwiązaniach, regulacjach, które wpływały na status prawny Żydów właściwie od pierwszych miesięcy okupacji. Ten proces, który do gettoizacji doprowadził, to jest to odebranie im swobody, możliwości zarobkowania, prowadzenia działalności gospodarczej, nałożenie na nich przymusu pracy, który też na Polaków został nałożony.
No sekundkę przerwę. Kiedy powstaje pierwsze getto i gdzie, proszę powiedzieć, przy tej okazji?
W październiku 1939 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Kolejne to jest między innymi Radomsko. Też jeszcze w grudniu 1939 roku. Największa fala 40-41 rok. Ale to warto też zwrócić uwagę, że getta powstawały także w momencie, kiedy Niemcy przygotowywali się już do akcji Reinhardt, w takiej fazie, kiedy akcja Reinhardt już była w toku, czyli po marcu 1942 roku. Wówczas tworzono getta na kilka dni, kilka tygodni, tylko po to, żeby skomasować ludność żydowską, a następnie sprawniej, w rozumieniu Niemców, wywieźć ich, deportować do obozów zagłady. I tu tylko dodam, że na terenie Generalnego Gubernatorstwa utworzono około 400 gett działających w różnej perspektywie czasowej, krócej, dłużej, a na wszystkich okupowanych ziemiach polskich ponad 650.
Dziękuję. I kwestia następna, czyli na przykład zakaz uboju rytualnego, napiętnowanie Żydów, no i właśnie gettoizacja, która później... Tu mamy trzy te rozporządzenia o ograniczeniach pobytu. Pierwsze, ono ma charakter generalny, drugie też ma generalny, trzecie dopiero jest adresowane bezpośrednio do Żydów i tam mamy właściwość sądów specjalnych określoną. I w tym rozporządzeniu mamy dwa, tak naprawdę penalizacje dwóch rodzajów czynów. Czyli pierwsze, nieuprawnione opuszczenie przez Żyda wyznaczonej mu dzielnicy mieszkaniowej. Ta wyznaczona mu dzielnica mieszkaniowa to jest getto. I teraz sposób redakcji tego przepisu budził pewne wątpliwości wśród sędziów niemieckich, na przykład co z Żydami, którzy znajdowali się na wsi albo w jakichś miasteczkach, w których getta nie było. Tak? To są takie problemy, które u nich w praktyce się pojawiły. Dlatego tam proponowano różne nowelizacje tych przepisów, one w ostateczności nie doszły do skutku, no ponieważ akcja Reinhardt się rozpoczęła i postanowili to rozwiązać no nie taką, nie na drodze prawnej, tylko na drodze faktycznej, nazwijmy to. I kwestia tego drugiego rodzaju czynu, czyli penalizacja świadomego, to jest istotny element, udzielenia schronienia Żydowi, który w sposób nieuprawniony tą wyznaczoną mu dzielnicę opuścił. Tu trzeba mieć świadomość, tak patrząc na całość tego zagadnienia, o jeszcze jednej ważnej kwestii, że była ten reżim represji sądowej i to jest to, co ja badam, czyli właśnie przed sądami specjalnymi, no, gdzie powiedzmy jest zachowany pewien formalizm, gdzie mogły się zachować dokumenty, odbywa się to według określonej procedury. Na koniec jest taka formalna możliwość wnioskowania o łaskę po tym skazaniu na karę śmierci. I ten drugi reżim represji, represji pozasądowej, to wykonywanej właśnie przez działy policji czy żandarmerii. I tu przykładem jest rodzina Ulmów, tak? I wiele innych takich przykładów. Po tych sądach specjalnych z tego obszaru, czyli i wyroku w stosunku do Żydów, którzy getto opuścili nielegalnie, i w stosunku do Polaków, ale też Ukraińców, bo takie przypadki się zdarzały, czyli te przypadki pomocowe, one były no właśnie niszczone, tak? Zachowało się trochę dokumentów, które w taki względny sposób umożliwiają ustalenie, odzwierciedlenie sposobu zmiany tej linii orzeczniczej wśród sądów niemieckich, ponieważ ten pierwszy aspekt, o którym powiedziałem, czyli ten sposób redakcji przepisu, on powodował, że taka wykładnia literalna, ona nie prowadziła do tego efektu, które władze okupacyjne chciały osiągnąć, tak? Czyli jak jest mowa o świadomym udzieleniu schronienia Żydowi, to kiedy na przykład Polak był w stanie udowodnić, że on nie miał świadomości tego, że ten, kogo przyjmuje, jest Żydem, tak? To zdarzyło się, że był uniewinniony. Do czego, tu pokażę paradoks jakby tej represji sądowej, pozasądowej, tak? Kiedy policja niemiecka przyjeżdża na miejsce, to ona się nie bawiła w tego rodzaju ustalenie, jak sąd specjalny niemiecki, tylko następował rozkaz, tak, i rozstrzelanie. Przykład drugi takiego paradoksu, czyli w tym głównym przepisie była mowa o nieuprawnionym opuszczeniu żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej, tam wyznaczonej Żydowi, tak? Czyli ta pomoc udzielona Żydowi, ona musiała mieć charakter akcesoryjny, to znaczy, czyli jeśli na przykład Polak udzielił schronienia w świadomy sposób schronienia Żydowi, który nigdy się nie znalazł w getcie, to zgodnie z literalnym brzmieniem tego przepisu nie powinno dojść do skazania, tak? Ponieważ no, przepis wymagał takiej hipotezy, założenia, że Żyd się znajdzie w getcie i dopiero wtedy je w sposób nieuprawniony opuści. I to były takie prawnicze dywagacje, takie dość ścisłe, precyzyjne, pokazujące jakby takie warsztatowe problemy wśród sędziów niemieckich, jak, w jaki sposób dokonywać tej wykładni. I żeby przełamać te różne właśnie rozterki, no to w pewnym momencie takie władze po tej linii sądownictwa w Generalnym Gubernatorstwie, w Głównym Wydziale Sprawiedliwości, wydały wytyczne, które nakazywały właśnie stosować w tych przypadkach analogię, odwoływać się do tego, że Żyd, który nie znalazł się w getcie, sprawia takie, czy tworzy takie samo zagrożenie pod względem sanitarnym, epidemiologicznym, bezpieczeństwa, takie samo zagrożenie, jak ten Żyd, który w getcie się znalazł i z niego uciekł. I to pozwalało no jakoś przełamać te obiekcje sędziów i żeby skazywali, tak, odwołując się do analogii, do takiej klauzuli, która w części ogólnej niemieckiego kodeksu karnego się znalazła, dotyczącej no, takiego czynu, który zasługuje według takiego zdrowego odczucia narodowego, to jest takie odwołanie do tej kategorii narodowo-socjalistycznego prawa, według tego zasługuje na skazanie, tak? Czyli tu mamy takie, no, na zasadzie klauzuli generalnej, chcemy go skazać, to możemy go skazać. Mamy taki elastyczny przepis, żeby żeby to zrobić. Takich paradoksów można wskazać więcej. No na przykład było takie orzeczenie, w którym no, tym Żydem, który opuścił getto, było dziecko. Dziecko w wieku niemowlęcym. Dziecko w wieku niemowlęcym, no jak słusznie sąd specjalny niemiecki we Lwowie stwierdził, nie posiada woli i nie jest w stanie samo opuścić getto, tak? Więc na zasadzie akcesoryjności zanegował możliwość udzielenia, świadomego udzielenia pomocy w tym przypadku. Ale znowu, na zasadzie działania wyższych instancji doszło do ponownego rozpoznania tej sprawy i po tej ponownej rozprawie no, sąd orzekł już po myśli władz okupacyjnych. Takie przypadki się zdarzały, no one pozwalają jakoś odtworzyć ten przebieg linii orzeczniczej i uchwycić ten moment, kiedy właśnie te władze dystryktowe albo w Głównym Wydziale Sprawiedliwości no wydają te wytyczne i starają się tą, tak kolokwialnie powiem, śrubę przykręcić i wyeliminować te przypadki, gdzie właśnie dochodzi do uniewinnień albo niskiego wymiaru kary.
To mam jeszcze prośbę krótką, uściślimy, bo pani doktor mówiła o tym wcześniej, że to prawodawstwo niemieckie było stopniowo zaostrzane. Czy można powiedzieć, że Polacy od samego początku okupacji mieli świadomość, że pomoc Żydom niesie ze sobą duże niebezpieczeństwo? Jak to wyglądało?
Znaczy, ja bym powiedział, że tu taką przełomową datą jest ten 15 października 1941, kiedy mamy to rozporządzenie. I to jest pierwszy moment, kiedy kara śmierci za to grozi.
To znaczy, ja bym tu jeszcze uzupełniła, że rzeczywiście październik to jest ten moment 1941 roku na pewno istotny w kontekście prawodawczym, ale jeżeli mówimy, czy w ogóle rozpatrujemy zjawisko pomocy, czy później większej skali represji za tę pomoc, no to raczej już w obliczu likwidacji gett i tego, kiedy no, ktoś ze społeczności żydowskiej w obliczu likwidacji tych gett decydował się o przedostaniu na tak zwaną ryjską stronę. I w większości, tak jak w innym z projektów Instytutu Pamięci Narodowej, badamy represje za pomoc udzielaną Żydom przez społeczność polską, to jednak większość przypadków, które tam mamy, to jest kwestia dopiero od 1942 roku wzwyż, kiedy rzeczywiście jest to reakcja właśnie na skalę ucieczek z gett w obliczu zagłady. I to byłby chyba dla mnie taki moment istotny, kiedy rzeczywiście części z tych osób można albo nie można pomóc, bo to też oczywiście wszystko jest taką no, kwestią względną tutaj, kto się decydował i tak dalej, w jakim obliczu. Natomiast to raczej ograniczyłabym to do tej trzeciej fazy zagłady tak zwanej, a nie do tych pierwszych etapów, czyli 39, 40, 41 roku, bo to są trochę wtedy inne realia, to znaczy nikt wtedy nie spodziewa się, do czego te działania Niemców finalnie dojdą w stosunku do Żydów.
Tak. Bardzo proszę, jasne.
Jeżeli można, to ja tak przejmę trochę pamiętną na rogę, bo podpytam też, bo faktycznie wydaje mi się, my kojarzymy ten niemiecki aparat administracyjny jako taką doskonale działającą, naogiwioną maszynę
represji,
gdzie oczywiście te zabawne w pewnym sensie z punktu widzenia skali terroru dywagacje prawników. Ja pamiętam też, kiedyś się tym interesowałem, no jak można ścigać Polaka, który uciekł z robót przymusowych w Niemczech. No, ktoś tam powiedział, złamanie umowy o pracę. No nie było żadnej umowy o pracę. Ale bardzo ciekawe jest to, bo zobaczcie Państwo, przy okazji beatyfikacji rodziny Ugmów, kiedy byliśmy w Rzeszowie, ja usłyszałem w takiej dyskusji, no przyjechała policja i ich rozstrzelała, więc musiał być wcześniej wydany wyrok. Moim zdaniem nie musiał być wydany i w ogóle na pewno nie był, bo oczywiście mamy te sytuacje, w których osoby są aresztowane, stoją przed sądem. Czasami tutaj są opisywane takie sprawy, że nawet rodzina może uczestniczyć w tych procesach. Często jest to jednak sąd doraźny, który tak naprawdę albo skazuje na karę śmierci, albo na pobyt w obozie koncentracyjnym i innych wyroków nie wydaje. Ale większość tych przypadków zbrodni czy to właśnie w Markowej, czy w Ciepielowie, czy w wielu innych miejscach, to są sytuacje, gdzie przyjeżdżają po prostu żandarmi, znajdują w czasie rewizji ukrywanych Żydów i zabijają wszystkich, dążąc do unicestwienia całej rodziny wraz z tymi, którymi udzielano pomocy. I mnie to, proszę Państwa, zawsze interesowało, no bo wiem, że na przykład w obozach koncentracyjnych za zastrzelenie więźnia przy próbie ucieczki były bodajże 2 dni urlopu. I mieliśmy na przykład w Sachsenhausen takie sytuacje, gdzie wartownik zrywał czapkę więźniowi i rzucał mu ją na pole zakazane i kazał mu iść. I kiedy ten więzień szedł, bo nie miał innego wyjścia, strzelał i dostawał urlop. Ale mnie to zawsze fascynowało i zawsze stawiałem sobie takie pytanie, dlaczego ci ludzie to robili? Czy dostawali jakąś gratyfikację, czy liczyli na jakieś odznaczenia? Czy oni w ogóle musieli z tych akcji pisać jakieś raporty? I co oni w nich pisali? Moim zdaniem, mimo tych wszystkich uwarunkowań prawnych, mamy zostawioną kompletnie wolną rękę, przede wszystkim formacjom policyjnym z samego dołu. I to jest tutaj, proszę Państwa, wydaje mi się najsmutniejsze, że z jednej strony mamy ten aparat, który posługuje się normami prawnymi i ma taki imidż po prostu właśnie sprawiedliwego w sensie okupacyjnym. Z drugiej strony właściwie, czy to w getcie, czy poza gettem, niemiecki strażnik był w stanie w każdej chwili zabić każdego. I kiedy ja wchodziłem w ten temat i na przykład słyszałem opowieści w mniejszych miejscowościach, o, ten był taki, że śniadanie mu nie smakowało, jak nie zabił człowieka. Ja w to nie wierzyłem, ale często się tak zdarzało. Więc dla mnie jest to ciekawe, z czego wynikała ta bezkarność i to ta taka tragiczna swoboda, tragiczna w tym sensie, że naprawdę te zasadzki urządzane przez żandarmów, te takie akcje i mordy na osobach, czy ukrywających Żydów, czy posiadających broń, czy to miało jakieś umocowanie prawne?
Ja może tak odpowiadając, to odwołam się do takiej koncepcji, którą Ernst Frankl jeszcze w czasie wojny wymyślił. On taką książkę opublikował na Zachodzie dotyczącą prawa i ustroju III Rzeszy. On stwierdził, że właśnie występował taki dualizm, taki Doppelstaat, podwójne państwo, the dual state, gdzie mamy tą warstwę normatywną, prawo, sądy, które normalnie działają, i mamy warstwę prerogatywną, taką, gdzie mamy na przykład odwołanie się do rozkazu Hitlera, Himmlera, działalność, czy to państwo SS. Ja bym tu na tym przykładzie też widział jakieś oddziaływanie tego dualizmu.
Na pewno taki policjant nie spotkał się z naganą, raczej mógł spotkać się z pochwałą.
To w ogóle mamy taki system, ja na takie pojedyncze dokumenty trafiłem, gdzie właśnie żandarmeria, policja ogłasza nagrody za denuncjację. I kwestia druga, bo mamy ten październik 41 i to jest ten reżim sądowy, tak? A ten reżim pozasądowy właśnie, to o czym pan profesor mówi, to jest tak naprawdę budowane dopiero później. Ja bym powiedział, kiedy Niemcy się zorientowali, że ta represja sądowa nie jest wystarczająco skuteczna w aspekcie ilościowym, I sędziowie też się uskarżali na to, że tych kar śmierci tyle muszą orzekać, że ich to obciąża psychicznie. Tam no, te władze przełożone starały się to wszelako uzasadniać, żeby oni właśnie żeby mieli mniej tych obiekcji, tak, kwestią odwołania się do tego niebezpieczeństwa sanitarnego. Na przykład w Galicji mówiono o tym sędziom, że tych Żydów trzeba trzymać w gettach, bo oni jak uciekną, to będą uciekać na Bałkany i przekazywać tam aliantom informacje wywiadowcze, tak, więc też odwołanie się do takiej klauzuli bezpieczeństwa państwa. Z różnych punktów starano się to uzasadnić, ale no, sędziowie uskarżali się na to i myślę, że między innymi z tego powodu i z tego aspektu ilościowego zaczęto tworzyć ten reżim represji pozasądowej. Ale jakie to właśnie miało skutki? Bo nawet odwołując się do tego kazusu rodziny Ulmów, to gdyby Józef i Wiktoria Ulmowie byli oskarżeni w ramach tego reżimu represji sądowej, to najwyżej ich dwoje by ten najwyższy wymiar kary spotkał. Dzieciom nic by się nie stało, ponieważ niemieckie prawo karne, no, tak jak każde prawo karne, przewiduje pewien minimalny wiek odpowiedzialności karnej, tak? I wszystkie z tych dzieci znajdowały się poniżej tego wieku. Gdyby ta procedura sądowa była wdrożona, to dzieciom nic by się nie stało, tak? To jest no, taki paradoks tej sytuacji zbrodniczości tej okupacji, tak? Okoliczność, na którą no, te ofiary zupełnie nie miały wpływu. No jest jeszcze kwestia właśnie pytania o tą podstawę prawną, tak? Bo ja uważam, że tu jest jeszcze jakieś pole do ustaleń. Mnie się udało też parę takich dokumentów tego dotyczących znaleźć. Jest kwestia tego Schießbefehlu właśnie, czyli rozkazu ostrzeleń wydanego w stosunku do Żydów, tak? Który uprawniał każdego policjanta, żandarma, który zobaczył, znalazł Żyda poza gettem, żeby go rozstrzelać na miejscu. No i konstrukcyjnie jest to też podobne do tych zasad, które później działały w przypadku ujęcia czy ujawnienia Żyda, który się tam gdzieś ukrywał, tak? I mówię, sąd, który dociekałby, czy ta żona wiedziała o tym, że mąż zgodził się na to, żeby Żyda ukryć, że zaprosił go do swojej stodoły, że mu przyniósł jedzenie, tak? Czy nie wiedziała, czy się zgodziła na to, to wtedy przed sądem miało wpływ na tą odpowiedzialność, czy tą żenę skazujemy, czy ona była świadoma, czy nie, czy ją uniewinniamy. Natomiast w przypadku tego reżimu represji pozasądowej to wszystko nam odpada, mamy prosty rozkaz rozstrzelania. Także ten punkt jakby pozwala odrzucić te dywagacje o tym, że musiał być wyrok przed tym, tak? Czy w stosunku do Ulmów, czy w przypadku zbrodni w Ciepielowie. Takiego wyroku nie mogłoby być, bo wyrok nie dotyczyłby dzieci. Tak?
Coś pani jeszcze?
Tak, to znaczy ja chciałam uzupełnić o jedną rzecz, to znaczy kwestia stosowania kary nie jest, tak jak wychodzi nam z rejestru faktów represji, taka oczywiste, jakby to się wiązało z literą prawa, to znaczy trudno czasami jest na podstawie tych materiałów, które mamy, zrozumieć, dlaczego w jednym przypadku wykonano karę śmierci. Tak jak mamy klasyczny przykład rodziny Ulmów, Ciepielów, Wolica, Wierzbica, rodziny Kucharskich, Książków, mogłabym tutaj wymieniać dużo takich przykładów i takich historii. Dlaczego akurat w tych konkretnych przykładach wyrok śmierci był wykonany na miejscu, łącznie z rozstrzelaniem dzieci małoletnich, a w innych przykładach, gdzie dokładnie za to samo, tak, czyli za udzielanie długotrwałej na przykład pomocy ludności żydowskiej, był wyrok inny, na przykład był sam areszt, albo i po areszcie, po przesłuchaniu daną osobę wypuszczano, albo daną osobę kierowano do obozu koncentracyjnego, co mogło się kończyć śmiercią, ale nie musiało, albo na przykład była konfiskata majątku. Tutaj czasami nie ma reguły i trudno jest jakby, przynajmniej na tym etapie, na którym aktualnie jesteśmy z badaniami, zrozumieć, dlaczego właśnie w danych miejscowościach po prostu taki wymiar był zastosowany, a w innych nie. W przypadku dzieci to też nie jest takie oczywiste, że za każdym razem rozstrzeliwano również małoletnie dzieci. No tutaj w przypadku Ulmów jednym z powodów miał być argument, że nie chciano obciążać społeczności koniecznością wychowania tego potomstwa licznego. Natomiast nie zawsze mamy takie przykłady, gdzie rozstrzeliwani są tylko dorośli, albo jedno z dorosłych, jedno z rodziców, a zostają dzieci, które no, są wychowywane później albo przez członków rodziny, albo przez gromadę, albo w jakiś tam inny sposób funkcjonują. Więc do tego zmierzam, że prawo prawem, a rzeczywistość wykonywania tego była różna. I też wbije kij w mrowisko, jeżeli właśnie chodzi o te kwestie kary. To znaczy kara śmierci, jak wychodzi nam z projektu represje, wcale nie była najczęściej stosowaną. Te pozostałe represje, które się sumują, czyli w sensie areszt, konfiskaty, skierowanie do obozu koncentracyjnego, są orzekane częściej niż kara śmierci. Tych przypadków, które nam się udało potwierdzić, bo to jest istotny argument, potwierdzić, bo tropy możemy mieć. Natomiast, żeby któryś przypadek został potwierdzony, on musi być odpowiednio udokumentowany źródłowo, zweryfikowany, żeby nie było wątpliwości. Więc tych przypadków kar śmierci akurat jest mniej. Nie widać tego na podstawie pierwszego tomu, który się ukazał, bo tam akurat te proporcje są trochę inne. Natomiast w przygotowaniu mamy kolejny, gdzie jest kolejna pula przypadków i te proporcje już po prostu się trochę zmieniają.
Bardzo dziękuję. Panie profesorze, wróćmy do tej całej serii wydawniczej. Pan sam powiedział o tym, jak spędził w archiwum IPN-u tu w Warszawie wiele godzin, robiąc wiele fotografii. Tych dokumentów jest, jeśli ja dobrze wiem, około 1000, tak? Które pan miał w swoich rękach. To jest gigantyczna praca i gigantyczny zasób. To jest też cała wielka wartość tej serii wydawniczej. Wróćmy, może środek ciężkości przeniosę na bohaterów. Na podstawie tych dokumentów, które pan weryfikował, jaka była motywacja tych Polaków, którzy pomagali Żydom? To była taka braterska pomoc, bo bardzo często mówi się, że Polacy pomagali po prostu najbliższym sąsiadom, czy może członkom gdzieś tam dalekiej rodziny, jakiejś większej społeczności. Jak to naprawdę wyglądało? Jakie były motywacje udzielania pomocy? Jakie były motywacje jej nieudzielania?
Oczywiście powiem w ten sposób, trudno tutaj, my nieustannie wracamy do tego wątku, znaleźć jakieś prawidłowości. Powiem szczerze, ja bardzo często słyszę, że pomagano przede wszystkim znajomym, przedwojennym, koleżankom, kolegom, osobom, z którym utrzymywano przed wojną kontakty gospodarcze. To jest prawda, ale jest też na wsi zwłaszcza duża pula takich sytuacji, gdzie ktoś puka do drzwi i nagle zapada decyzja, ten ktoś jest zupełnie obcy, że okej, przyjmujemy go. Powiem tak, motywacje, tutaj nie staram się robić żadnej gradacji, ale na pewno mamy tutaj do czynienia z pewnym altruizmem i pewnym wyczuciem na krzywdę drugiego człowieka. I są takie relacje, także tutaj zamieszczone przeze mnie, gdzie córka na przykład, czy syn mówił, tak, ojciec był bardzo dobrym człowiekiem, matka była bardzo dobrym człowiekiem, oni nie mogli przejść obojętnie na krzywdę, widząc krzywdę, czy widząc to cierpienie, i zdecydowali się to robić. Więc ten altruizm jest tutaj zauważalny, natomiast pamiętajcie Państwo, ta sytuacja i te sytuacje były niezwykle dynamiczne. No, w pojedynczych przypadkach można powiedzieć, że ktoś powiedział do drugiego człowieka, ja cię ukryję do końca wojny. Możesz u mnie zostać na zawsze wręcz, a przecież nie było wiadomo, kiedy ta wojna się skończy. Więc na początku mamy tutaj zazwyczaj prośbę, mówię już takim o ukrywaniu par excellence, powiem tego słowa znaczeniu. Czy można by się było gdzieś tam przespać w stodole przez jedną noc, czy przez dwie. Później czy można było przyjść do domu, czy można by było dostać żywność. Więc wydaje mi się, że kiedy dokonane zostają takie próby, że tak to określę, że ten ukrywający się na przykład w lesie przychodzi i ci Polacy widzą, że nic się nie dzieje, jakoś jest spokojnie, ten strach powoli mija i te formy pomocy narastają. Mamy altruizm, ale nie ma się co oszukiwać. Wiele przypadków tej pomocy oparte jest na kontrakcie ekonomicznym, że tak powiem. Czyli po prostu musi być jakaś motywacja. Ja tutaj już nie mówię o tych sytuacjach. Wiemy, że niektórzy z uciekinierów mają przy sobie pewne pieniądze i tak dalej. Ukrywanie nie tylko jednej, ale nawet kilku osób, no to jest duże, naprawdę duże obciążenie. Wyobraźmy sobie dzisiaj rodzinę, która utrzymuje się z jednej pensji i tam są 4 osoby, a nagle z tych samych środków trzeba utrzymać 8. Więc to jest duży wysiłek. Nawet jeżeli te pieniądze są, to one często się kończą, ale temu towarzyszą te obietnice, które także pojawiają się w źródłach. Po wojnie odwdzięczymy się wam. Po wojnie już nie będziecie musieli pracować. Po wojnie, jak przeżyjemy, przepiszemy wam to czy inne pole, czy zapiszemy wam dom. I to jest, to też mnie zawsze fascynowało, bo mamy wiele przypadków pomocy wśród osób skrajnie biednych. To jest, znany jest taki przypadek z Lwowa, rodziny polskiej, która była tak uboga, że zajmowała się chwytaniem bezpańskich psów i jedzeniem tych psów. To się dzisiaj wydaje nieprawdopodobne, ale w takich realiach też ludzie żyli. Więc ja zawsze miałem wrażenie, że mimo ryzyka śmierci, to jest pewna inwestycja w przyszłość. I kiedy wojna się kończy, okej, te obietnice często zostają spełnione, ale życie układa się tak, że spełnione bardzo często nie zostają. I pan redaktor wspomniał o przypadkach odmowy pomocy. Mamy oczywiście pierwszy podstawowy element, ten zwłaszcza po tym rozporządzeniu wspominanym dzisiaj wielokrotnie, no to jest strach przed Niemcami. Strach przed Niemcami, ale jeżeli chodzi o ten okres pierwszy, o 39, o 40 rok, tutaj pani doktor wspomniała i trzeba to powiedzieć szczerze, wielu Polaków z zadowoleniem przyjmowało niemiecką politykę antyżydowską, tym bardziej, że Niemcy robili dużo, żeby Polaków przekonać, że wszystko to, co robią z Żydami, to jest tak naprawdę prezent dla Polaków. I wystarczy wziąć tą tak zwaną prasę gadzinową, żeby no przeczytać, no miałeś żydowskiego konkurenta na tej samej ulicy, sklepikarza czy szewca, już go nie masz. My to załatwiamy. Polska przedwojenna tego problemu nie rozwiązała, my go rozwiązujemy. Później jest ta gigantyczna propaganda mówiąca o tym, że każdy Żyd jest nosicielem tyfusu i nawet podanie ręki czy dotknięcie ubrania to jest przyniesienie zarazków do swojego domu. Podaj rękę Żydowi, weź od niego pieniądze, dotknij jego palta, wrócisz do domu, umrzesz ty, umrze twoja żona, umrą twoje dzieci. Więc to też jest, proszę Państwa, dynamiczne. Jak wspomniałem, jest pewne środowisko osób, które cieszy to, co się dzieje. No a później pojawia się środowisko osób, które postanawia materialnie wykorzystać tą sytuację. No nie oszukujmy się, przywrócone zostało także dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej to pojęcie szmalcownik i wiemy, że ci szmalcownicy byli. I oprócz postaw, które dzisiaj uważamy za chwalebne, mamy wiele postaw nagannych, ale przecież także mamy sytuację, gdzie ktoś no tak naprawdę tego kontraktu wspomnianego przeze mnie dotrzymuje w tych makabrycznych okolicznościach. Kończą się pieniądze, więc wypędza się tam kogoś. I wiele przypadków mamy takich, że nawet osoby drugie, które przyjęły kogoś pod swój dach, opisują to, on był na sąsiedniej wsi, ale go wygnali stamtąd, a ja go przygarnęłam. Więc tutaj też trudno jest naprawdę znaleźć jakąś miarkę. To wszystko były po prostu sytuacje niezwykłe. Trzeba było decydować często o tym w mgnieniu oka. A ja jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz i to też jest powód do chwały i oddania pewnego hołdu tym ludziom. Ja mówię o tym często, zobaczcie Państwo, mamy do czynienia z tą teatralizacją zbrodni. Przecież można byłoby sobie egzekucję Ulmów wyobrazić w ten sposób, że podjechały samochody, mówiąc brutalnie, zapakowano by ich na ciężarówkę i wywieziono gdzieś do lasu i ludzie by nawet nie wiedzieli. O, zabrali ich i wywieźli, gdzieś tam strzelali, ale to nie wiadomo. Nie, i tutaj, i w Ciepielowie, i w innych miejscach dokonuje się tych makabrycznych zbrodni po to, żeby zastraszyć społeczeństwo. To nie ma być tylko kara, ale to jest też propaganda mówiąca, zobacz co się stało, przyjmij Żyda. Polaku czy Polko. Zobaczysz, to nie tylko ty zginiesz. Nikt się nie będzie bawił w wiezienie cię przed oblicze sądu i dywagowanie nad tym, czy ty miałaś motywację, czy nie. Po prostu przyjdziemy i cię zabijemy. I to też jest, proszę Państwa, bardzo ciekawe, bo są osoby, które... Są takie rejony, gdzie te egzekucje są. Są takie, których nie ma. I czasami można także w tych relacjach przeczytać, a do nas to Niemcy nie przyjeżdżali tak naprawdę. My byliśmy tak położeni, że właściwie tam Niemiec raz na rok się pojawiał. Natomiast mamy też takie przypadki, że ktoś był ukrywany w domu sąsiadującym z posterunkiem żandarmerii czy stojącym w środku wsi. Więc to są naprawdę bardzo, bardzo zróżnicowane historie. Nie można tutaj jakiejkolwiek jednej miarki przyłożyć do tego. Oczywiście zwracam jeszcze raz uwagę na dynamikę, o której mówiła pani doktor i pan doktor. Zupełnie inaczej ta pomoc wygląda w początkach okupacji, nawet w początkach istnienia getta. Czasami się mówi, że na przykład Polacy przychodzili z żywnością. Ja nie kojarzę sytuacji, gdzie kogoś by spotkały wtedy represje za to, że na przykład przywiózł ziemniaki do getta czy już. Oczywiście natomiast Żyda, który uciekał z getta, żeby te ziemniaki gdzieś tam na wsi kupić i wracał, już tak. Ale później mamy coraz gorzej, bodajże, przepraszam, pomylę miejscowość, ale bodajże w Łomży mamy taką sytuację, że Polak złapany właśnie na dostarczaniu żywności do getta zostaje powieszony w bramie tego getta i jego ciało tam wisi przez kilka dni. Więc tutaj też warto zwrócić uwagę na ten efekt, który chcieli Niemcy osiągnąć. No i niestety dzięki tej polityce, dzięki to jest nieodpowiednie słowo, ale w związku z tą polityką, no tylu ludzi, którzy zachowali się naprawdę dobrze w tych skrajnych czasach, straciło życie.
Przychodzi mi do głowy takie pytanie, może troszkę oczywiste, ale myślę, że ciekawe, bo pan profesor powiedział o tym, że chyba przywołując środowisko miejskie, tak, że mamy rodzinę czteroosobową, jest jedna pensja, na całą rodzinę przychodzi jeszcze dwóch, trzech Żydów, trzeba tych wszystkich ludzi nakarmić, prawda, czasami też nawet obuć, czy dać jakąś odzież ciepłą, chłodną na lato. Wczoraj jeden z uczestników panelu powiedział o tej sytuacji na wsi, którą też Niemcy wprowadzili, nie pamiętam w którym roku, kiedy wprowadzono obowiązkowe kontrybucje, dostarczanie żywności, kiedy chłopi zaczęli głodować, bo musieli część żywności dostarczyć Niemcom. Część żywności schowanej w stodole była kradziona przez jakieś lokalne bandy rzezimieszków, którzy też po prostu włamywali się i kradli, czy przez właśnie ludność żydowską, która też się często włamywała, albo ci, którzy byli ukrywani. Gdzie procentowo Polacy ukrywali więcej Żydów? W miastach, gdzie był też ten ryt jakiś inteligencki, to wpisane właśnie taka, no, ten kod DNA tej warstwy społecznej, pewnie jakaś taka pomocowość, ta solidarność, czy na wsi, gdzie teoretycznie ta niechęć do Żydów mogłaby być z czasów przedwojennych większa?
Tak. Wydaje się na podstawie tych badań cząstkowych cały czas, które mamy, bo przecież nie pokrywamy tymi badaniami całego terenu Generalnego Gubernatorstwa, że więcej tej pomocy czy wsparcia było udzielone na wsi. Znaczy może inaczej, więcej Żydów szukało schronienia na wsi, na prowincji, myśląc właśnie w takich kategoriach, że no Niemcy tam rzadziej docierają. Wyjątkiem pewnie będzie Warszawa. Tak, ze względu na skalę po pierwsze getta, które tutaj było i to, że mieściło, czy liczyło ono ponad 400 tysięcy osób zamkniętych w tych szczytowych momentach istnienia właśnie tej tak zwanej żydowskiej dzielnicy zamkniętej. I w związku z tym, kiedy zaczęły się poszczególne fale likwidacyjne, bo getto warszawskie nie było likwidowane jednorazowo oczywiście, część osób przedostawała się na tak zwaną aryjską stronę. Ale tutaj dochodzimy do kolejnego pytania, to znaczy komu można było pomóc? Podobnie, nie ma tutaj jednego określonego takiego jakiegoś modelu, natomiast były czynniki, które sprawiały, że komuś można było bardziej pomóc, a komuś innemu nie. Jeżeli mówimy o tej większej grupie, czyli o społeczności tak zwanych Żydów tradycyjnych, ortodoksyjnych, religijnych, posługujących się głównie językiem jidysz, czy też ubierających się w określony sposób, wyglądających w określony sposób, to tym ludziom z pewnością trudniej było pomóc. I jeśli im pomagano, no to zazwyczaj ukrywani byli w takich kryjówkach stałych, z których nie wychodzono, w jakichś przybudówkach, piwnicach, gdzieś właśnie w takim miejscu, gdzie dostęp miał tylko gospodarz danego domu, a nikt inny, żeby tej osoby po prostu nie ujawnić. Więc to ten też czynnik jest istotny, jeżeli właśnie mówimy o tym, gdzie komu pomagano i w jaki sposób. Oczywiście w miastach działa Żegota, ale działalność Żegoty, o której tutaj wspomnieliśmy już na początku, to jest początek dopiero w grudniu 1942 roku, kiedy zdecydowana większość polskich Żydów z Generalnego Gubernatorstwa już nie żyje. Została zgładzona latem i jesienią 1942 roku, wywieziona do jednego z trzech obozów zagłady Bełżca-Sobiboru Treblinki albo zgładzona w różnego rodzaju egzekucjach na miejscu. Tak? No, takim klasycznym przykładem jest dystrykt krakowski, gdzie około 50 tysięcy Żydów było zgładzonych na miejscu, bez transportowania. Więc tutaj znowu wchodzimy w kolejne pola, które nam po prostu pokazują, mówię o tym dlatego, że pokazują, jak złożony jest to problem. Jeżeli mamy już tych ludzi, którzy w trakcie akcji likwidacyjnych zdecydowali się, to nie jest dobre słowo, ale podjęli ryzyko ucieczki na tak zwaną aryjską stronę, no to właśnie zapewne były to osoby, które chociaż częściowo znały język polski, znały obyczaje, wiarę chrześcijańską, wiedziały, jak się odnaleźć, no i bariera językowa jest tutaj kluczowa. Miały też tak zwany dobry wygląd, to znaczy musiały się nie rzucać w oczy na tyle, żeby w momencie konfrontacji nie być jakby na pierwszy rzut oka posądzonym o, czy zdiagnozowanym, jakie jest danej osoby pochodzenie. Pewnie łatwiej było się ukrywać kobietom ze względu na brak znaku obrzezania, tego, co w pierwszym momencie pozwalało zidentyfikować daną osobę. Młodym dziewczynkom, kobietom właśnie, które można też było ukrywać w klasztorach czy w innych miejscach, takich bardziej masowych, można byłoby to w ten sposób ująć. Natomiast ja się odwołam jeszcze do jednej rzeczy, bo tutaj profesor Piątkowski, mówiąc o motywacjach, zresztą bardzo trafnie, nie zwrócił uwagi na jedną rzecz, to znaczy motywacje to jest kwestia, która jest jedną z najbardziej trudnych do uchwycenia źródłowo. Ludzie o tym po prostu nie mówili, dlaczego pomagali. Jeśli opowiadali, to też wynika z tych relacji, które tutaj 7 tomów mogą Państwo zobaczyć. Mówią o tym, jak pomagają, w jakich okolicznościach, czasami za co, w zamian. Natomiast rzadko pada właśnie informacja, dlaczego to robili. A ponieważ paradoksalnie badania o pomocy udzielonej Żydom w okresie okupacji były podejmowane wcześniej, już od tych lat powojennych, ale nie zadawano właściwych pytań. To znaczy mówiono o tym, że takie zjawisko występowano, starano się zbadać lepiej lub gorzej skalę tego zjawiska, ale mało kto pytał dlaczego. I kiedy my zaczęliśmy zadawać to pytanie jako badacze, to było już trochę za późno. To znaczy na tyle ci ludzie byli już mentalnie w innym miejscu albo w ogóle już nie żyli, żeby po prostu poznać te motywacje. I jeszcze jedną uwagę a propos tych miejsc ukrywania i tego, czy to miasto, czy prowincja, tego, co się z tym wiąże, oczywiście konieczności dostarczania większej puli żywności, to też był taki jeden z elementów, na który zwracano uwagę. Dlatego, że, nie wiem, robienie większych zakupów, w cudzysłowie, czy pozyskiwanie większej liczby żywności od razu rodziło pytania wśród sąsiadów. I to pytanie mogło prowadzić właśnie później siłą rzeczy do dekonspiracji. I też warto też zwrócić uwagę na to, że kiedy mówimy i jesteśmy, poruszamy się tutaj w tej kwestii represji, to co zazwyczaj poprzedzało te największe akcje, w których były rozstrzeliwania, to donos. To też trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że większość z tych akcji, czy w przypadku rodziny Ulmów, czy w przypadku Ciepielowa, Bolicy, Wierzbicy, tych największych, najbardziej spektakularnych, które później rozchodziły się po okolicy, były poprzedzone czymś donosem. I też nierzadko nie wiemy kogo, bo to nie jest uchwytne źródłowo i z jakich motywacji, ale docieramy po prostu do informacji, nawet w ramach projektu Indeks, że po prostu to było poprzedzone informacją od kogoś na posterunek żandarmerii na przykład.
Pan pokazuje na zegarek, co to znaczy? Kończymy? Nie, jeszcze mamy godzinę. No dobrze, jeszcze mamy czas. Dobrze. Obiecuję, że damy panu czas i głos. Czyli nie można powiedzieć, że były jakieś takie zielone wyspy na mapie przedwojennej okupowanej Polski i powiedzmy czarne? Nie ma czegoś takiego, prawda? Że jedne regiony czy jedne miasta pomagały? Dobrze. Dziękuję za uznanie.
Trudno mi jest powiedzieć w tym momencie, żeby były jakieś określone regiony. To znaczy my mamy regiony bardziej lub mniej opracowane źródłowo, o których możemy powiedzieć. Natomiast na tyle jest dużo jeszcze białych plam na tej mapie Generalnego Gubernatorstwa, że być może jak zakończymy pewne projekty, to będziemy w stanie bardziej tak powiedzmy z lotu ptaka na to spojrzeć. Na pewno duże miasta są lepiej przebadane, więc więcej na ich temat wiemy. Chociaż jest szereg badań prowadzonych na temat prowincji, które nas przybliżają do pewnych informacji. informacji. Natomiast ja nie dostrzegam jakichś takich miejsc, które, nie wiem, bardziej lub mniej po prostu miałyby być z natury, nie wiem, czy z jakiego powodu, lepszymi do ukrywania, czy gorszymi.
Dobrze. Mam teraz pytanie o stosunek państwa podziemnego do pomocy Żydom i w ogóle traktowania ich. Czy to miało jakieś znaczenie dla reszty Polaków, czy nie? I czy ten stosunek też się zmieniał w czasie okupacji?
Ja może krótko, pewnie pan profesor będzie chciał rozwinąć ten wątek. Pojawił się wątek denuncjacji, prawda? Więc w tym aspekcie mamy dość jasny stosunek polskiego państwa podziemnego i mamy wyroki sądów specjalnych, już sądów polskiego państwa podziemnego. Bardzo aktywny w tym obszarze był na przykład krakowski sąd, które skazywały denuncjatorów za i szmalcowników na karę śmierci. Te wyroki były wykonywane.
To znaczy ja dodam w ten sposób, bo my tak mówimy, polskie państwo podziemne. My wiemy, co to jest, ale tak naprawdę inaczej funkcjonuje Komenda Główna Armii Krajowej na przykład, a inaczej struktury na prowincjonalnej wsi. I powiem szczerze, oczywiście, my ujmujemy te osoby w statystyki, mówimy, oni wszyscy byli żołnierzami Armii Krajowej czy batalionów chłopskich, ale powiem szczerze, to też jest ciekawe pytanie badawcze. Niestety mamy gigantyczne deficyty, jeżeli chodzi o struktury konspiracyjne w terenie. Właściwie na przykład batalionami chłopskimi nikt się dzisiaj nie zajmuje. I nikt tego nie bada. Nikt nie bada Gwardii Ludowej czy Armii Ludowej. To są kompletnie martwe tematy. Natomiast powiem szczerze, intuicyjnie czuję, bo to nie są moje badania, bo tak jak powiedziałem, tych badań nie ma, że jeżeli ktoś na wsi, na przykład koło Kolbuszowej czy koło Radomia był żołnierzem batalionów chłopskich, chyba raczej na jego funkcjonowanie i jego mentalność większy wpływ wywierało to, że był na przykład rolnikiem i na co dzień funkcjonował w pewnych określonych realiach wymuszanych przez Niemców. Być może ta świadomość obywatelska członków konspiracji, osób współtworzących polskie państwo podziemne, ona wzrastała wraz z upływem czasu, ale tu wracamy do kolejnego tematu, gdzie tak naprawdę funkcjonujemy w przekonaniu o na przykład masie prasy konspiracyjnej, która w okupowanej Polsce była. Ja się z tym zgadzam, ona była, ale ona była w Krakowie, w Warszawie i w innych dużych miastach. Ile jej trafiało na wieś, jak ta prasa była czytywana, tego nie wiemy. Powiem szczerze, że moim zdaniem więc większa część polskich rolników czytała chętniej prasę gadzinową niemiecką i z niej jakieś tutaj informacje na temat rzeczywistości czerpała. Oczywiście, jeżeli państwo zajrzą do tych tomów, tutaj pojawiają się te wątki. Tak, byłem żołnierzem Armii Krajowej, należałem tu, ale ja powiem szczerze, nigdy nie spotkałem relacji mówiącej: pomogłem komuś, bo byłem żołnierzem Armii Krajowej. Pomogłem komuś, bo podjąłem taką decyzję, a było mi łatwiej na przykład zdobyć fałszywe dokumenty czy wykonać jakieś inne działania, bo właśnie byłem członkiem konspiracji. Także znowu staramy się, ja wiem, pan redaktor reprezentuje środowisko dziennikarzy, którzy bardzo by chcieli posługiwać się liczbami, tabelkami, procentami. To są takie tematy, gdzie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ani my, ani chyba ci, którzy po nas będą się tą tematyką zajmować.
Ktoś z państwa chciałby w tym temacie? Nie. To jeśli nie, to mam kolejne teraz pytanie o ten okres już potem powojenny, czyli ocalonych, którzy, niektórzy z nich bardzo często do samego końca mieli kontakty z tymi, którzy im pomagali albo celowo chcieli odszukać tych, którzy im pomagali. Nie było to zawsze takie łatwe i proste. No ale byli też tacy, którzy zrywali te kontakty albo wręcz dawali fałszywe świadectwo przeciwko tym, którzy kiedyś podali im rękę. No i teraz mam pytanie, czy te badania też w jakiś sposób to jednoznacznie systematyzują? Jak można na to odpowiedzieć, dlaczego były takie, a nie inne zachowania tych osób ocalonych?
ponownie widzimy pewnego rodzaju problem badawczy, który na pewno wymaga dalszych badań, bo rzeczywiście śledzimy to, ale raczej na podstawie indywidualnych losów. To znaczy, kiedy analizuje się historię konkretnej osoby, patrzy się też na okres powojenny, jak później ta sytuacja się kształtowała, czy były kontakty, czy też nie. Raczej takich badań, które by mówiły o skali masowej tego, czy po wojnie utrzymywano kontakty, gdzie w ogóle te osoby się znajdowały, bo przecież większość z nich wyjechała po II wojnie światowej w tym czy innym okresie. Mniejszość pewnie została w PRL. Takich badań nie prowadzono kompleksowo, więc tak jak powiedziałam, raczej śledzimy tutaj indywidualne losy. I te historie są niejednokrotnie bardzo takie pełne bólu, złożone. To też trzeba mieć na względzie, no, kiedy mówimy o sytuacji osób, które się ukrywały. Przez pewien wycinek okupacji miały świadomość tego, jaki był los rodziny, ale przez pewien, na przykład kiedy przebywały w kryjówkach, czy były jako dzieci umieszczane w placówkach opiekuńczych, w klasztorach i tak dalej, nie miały świadomości, co dzieje się z ich najbliższymi. I kiedy wracają po wojnie, okazuje się, że nie ma nie tylko najbliższych, nie ma rodziny, ale nie ma całej społeczności. Więc dla wielu z tych ludzi ocalałych Polska po II wojnie światowej to był masowy grób po prostu i w takich kategoriach na to patrzono. I też nie jest to nic dziwnego, ale to piętno właśnie tego, że nie ma już miejsca rodzinnego, gdzie nie ma już tego świata całego, prawda, przebija się w relacjach powojennych i ono miało wpływ na to, jak te kontakty wyglądały bądź nie wyglądały. Oczywiście tu znowu nie ma jednego prostego rozwiązania, że było tak i tak i na tym kończymy wątek. Bo część osób, które właśnie miały pozytywne doświadczenia w momencie, kiedy były w ukryciu po tak zwanej aryjskiej stronie, utrzymywała kontakty ze swoimi dobroczyńcami, tak ich określając. To są kontakty, to jest pomoc czasami jakaś, albo w ogóle tylko i wyłącznie kontakty listowne, nie wiem, do końca życia bez pomocy materialnej, ale tutaj też są różne ścieżki. To jest kontakt później w związku z na przykład procedurą nadawania odznaczenia tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Więc są kontakty na pewno, ale nie każdy je utrzymuje i tutaj wachlarz właśnie motywacji, dlaczego tego nie robiono, jest zróżnicowany, ale takim podstawowym kryterium jest właśnie to, ta pustka, którą te osoby dostrzegały po powrocie właśnie po zakończeniu II wojny światowej, kiedy okazywało się, że dotychczasowy świat kompletnie legł w gruzach. Nie ma do czego wracać, więc one otwierały nowe życie w innym miejscu, czy to w państwie Izrael, które powstało w 1948 roku, czy w Stanach Zjednoczonych, Szwecji i tak dalej. Można byłoby tę listę krajów tutaj wymieniać w nieskończoność, więc kiedy nawiązywały nowe życie, nowe relacje, no niejednokrotnie odcinano się od tego, co było wcześniej. Stąd być może jest taki brak kontaktów, a czasami to są negatywne doświadczenia z ukrywania, bo to też nie zawsze było tak, że jeżeli ktoś podał pomocną dłoń w danym momencie X w okresie okupacji, to to wyglądało pięknie i było miło do końca. Niejednokrotnie te doświadczenia ukrywających są dramatyczne, to też jest walka z głodem, to czasami jest wykorzystywanie w różnego rodzaju, w tym wykorzystywanie seksualne. Więc ten wachlarz problemów, które się gdzieś tam nawarstwiały, mógł być duży i dlatego właśnie nie było po wojnie kontaktów, pomimo faktu ocalenia komuś życia, który był nadrzędnym faktem, ale jednak doświadczenia z tego ukrywania były tak traumatyczne, że decydowano się nie utrzymywać kontaktów. A czasami mamy do czynienia z historiami, na przykład w odniesieniu do małych dzieci, dramatycznymi, kiedy ktoś jako dziecko był wyciągnięty z getta, nie pamięta już swoich rodziców i dla niego rodzicami są ci ludzie, którzy udzielają mu schronienia, a później wraca członek rodziny i zabiera go z tego już w cudzysłowie bezpiecznego miejsca i to powoduje później brak kontaktu. Ta trauma właśnie wynikająca z tych pogłębionych, podwójnych, traumatycznych doświadczeń, więc rzeczywiście no tutaj nie ma jednego rozwiązania, jeżeli chodzi o te kwestie powojennych kontaktów.
Jeżeli mogę dodać kilka zdań, to faktycznie jest to ciekawe zagadnienie. Ja akurat miałem to szczęście, bo znaczna część tych dokumentów, które ja tutaj edytowałem, to są protokoły kończące się takim pytaniem właśnie. My wspominaliśmy o tym, że przesłuchujący pytał świadka, czy państwo utrzymują kontakty i tak dalej. I tutaj się zaczynała ta opowieść. I zaczynały się te historie, które czasami były i to wybrzmiewa w tych książkach, czasem mają one taki bardzo smutny wydźwięk. Znaczna część relacji, które tutaj, proszę Państwa, są, to są relacje spisywane w latach 1981-84. W Polsce jest stan wojenny, pamiętamy wszyscy, no nie ma niczego. Nie ma niczego, opieka medyczna leży, nie ma lekarstw, nie ma węgla, nie ma żywności. I te osoby, które piszą listy do komisji i składają zeznania w 40 lat po wojnie, one mają 60, 70, 80 lat i czują się bardzo często rozgoryczone jakoś. No jak to? To ja się narażałem w czasie wojny, robiłem to, to i to. A teraz nikt o mnie nie pamięta. Ja chcę tutaj, proszę Państwa, podkreślić, że nawet otrzymanie z Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zaświadczenia o tym, że zostało się wpisanym na tak zwaną listę Polaków pomagających Żydom, to nie była podstawa do przyjęcia do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. I Asbowit był w stanie załatwić wiele rzeczy właśnie swoim członkom. Ci tak zwani ratownicy tego przywileju nie mieli. Stąd też pojawia się to rozgoryczenie, ale ono w znacznej części wynika z niezrozumienia moim zdaniem pewnych realiów. Wiecie Państwo, znaczna część tych osób to są osoby mające no, węższe horyzonty niż my. Ja przeczytałem pewną relację, pani tutaj opowiedziała, że sąsiedzi powiedzieli, że ona ukrywała Żydów w czasie wojny, a ona dostała wezwanie od prokuratora. W wezwaniu od prokuratora nie jest napisane, o co chodzi, i później napisała, że zaczęła się ukrywać wraz z rodziną, bo myślała, że jest ścigana za jakieś przestępstwo. Więc tutaj, proszę Państwa, osoby doceniały to, że przychodziły listy, ale ja jestem przekonany, że panowało takie przekonanie, że każdy, kto wyjechał do Stanów Zjednoczonych, każdy, kto wyjechał do Izraela, żyje na wysokim poziomie zamożności, żyje dobrze, a tak nie było przecież. Nie każdy został milionerem i nawet jak poczytamy wspomnienia tych Polaków, którzy do Palestyny po wojnie wyjechali, to życie nie układało, nie było usłane różami bardzo często. Nie znano języka, to był inny świat, trudno się było zaklimatyzować. Nie każdy, proszę Państwa, odniósł finansowy sukces. Jeżeli przychodziło coś, to przychodziły zazwyczaj pomarańcze. Dlaczego? Bo ludzie nie mieli świadomości, że na przesyłki zagraniczne było nałożone przez władze PRL-u ogromne cło. Ogromne cło i ja widzę z tych niektórych relacji, że o, przysłała mi paczkę i w tej paczce były stare ciuchy. Jak ona mnie potraktowała? No ale gdyby to były nowe ubrania, to opłata celna za po prostu ich otrzymanie przewyższałaby znacznie ich wartość. No i jest, proszę Państwa, jeszcze jeden taki element, bo tutaj w tych dokumentach nie ma zdjęć, ale proszono osoby, które utrzymywały kontakty właśnie z ocalałymi, o udostępnienie po prostu fotografii. To nie są czasy takie jak dziś, że robimy sobie zdjęcia wszędzie. I ja też tutaj widzę takie pewne zjawisko, że przychodziła ze Stanów czy z Izraela fotografia, i to były fotografie pozowane w pięknych garniturach, w pięknych strojach, czasami z jakichś balów, czasami z wycieczek zagranicznych. Pamiętają Państwo to chyba Nie ma mocnych, gdzie wysyłają zdjęcie w świat i ustawiają się z traktorem, z małym Fiatem, żeby pokazać, jacy my tutaj. I tutaj to też działało, proszę Państwa, i nie ma takich zdjęć, że ktoś tam sobie siedzi na ławce czy coś robi. Przychodzą zdjęcia pokazujące pięknych ludzi, którzy albo są zamożni, albo udają zamożnych, albo starają się stworzyć takie wrażenie. I to też budzi takie, tak, no teraz to się o mnie nie pamięta, teraz to nikt się mną nie interesuje, a oni sobie żyją luksusowo, a ja tutaj nie mam po prostu pieniędzy, żeby wykupić leki. Natomiast podzielam w pełni to, o czym mówiła pani doktor. Mamy takie sytuacje, gdzie ta przyjaźń, to nie tylko kontakty, proszę Państwa, ta przyjaźń pozostała na całe życie. Tak, są też małżeństwa, wspomniano, między obiema stronami, więc tutaj też...
Między ratownikiem a ocalonymi, tak?
Tak, oczywiście, zdarzały się takie sytuacje, więc naprawdę ludzie są bardzo różni i też jest ważny oczywiście ten aspekt psychiki. Na mnie, pamiętam, wielkie wrażenie zrobiła taka relacja, kiedy pani napisała, opisywała o tym, jak uratowała mężczyznę, który był stomatologiem z zawodu i on później otworzył gabinet w Łodzi. I ona pisze, poszłam do niego, bo mnie bolał ząb i on się zachował, jakby mnie nie znał. Jakby widział mnie pierwszy raz w życiu. I to było takie szokujące, proszę państwa, a właśnie nie wiemy czemu. Właśnie nie wiemy czemu. Więc jeżeli ktoś z państwa zechce się wczytać chociażby w ostatnie fragmenty tych relacji, no to mamy tutaj masę historii. Chłopca, który na przykład dopiero po śmierci rodziców dowiedział się, że przychodziły nieustannie listy z Polski, a po prostu rodzice postanowili mu ich nie dawać. I dopiero kiedy zmarli, opiekunowie wręczyli mu cały pakiet, a on był przekonany przez całe życie, że ci Polacy nie chcą o nim pamiętać. Więc naprawdę nie jeden film i nie jeden serial można by o tym nakręcić i tutaj też prawidłowości nie było. Powiem szczerze, raz się spotkałem z sytuacją, gdzie ratownik wysunął wręcz roszczenia materialne wobec tych osób mieszkających za granicą i właściwie przedstawił jak gdyby swoje oczekiwania mówiące o pokryciu kosztów, które on poniósł. No ale dostał odpowiedź taką, że no, ta uratowana przez niego osoba mieszka w Izraelu w takiej sytuacji materialnej, że nie jest w stanie nawet części tych zresztą bardzo wygórowanych żądań spełnić. Więc naprawdę tutaj było z tym bardzo, bardzo, bardzo różnie.
Czy ktoś z państwa coś jeszcze tutaj? Jak nie, już, ostatnie pytanie, zaraz dopuśćmy pana. Ostatnie pytanie jeszcze z mojej strony, jeśli państwo pozwolą, takie podsumowujące. Za panem, za zespołem, no wieloletni wysiłek, wspaniałe 7 tomów, ale no domyślam się, że to będzie też truizm, jeśli powiem, że ta praca nie wyczerpuje tego wszystkiego, co pewnie chcielibyśmy wiedzieć. Więc zatem moje pytanie na koniec, czy mamy jakąś nadzieję, szansę na odnalezienie, a tych metod dzisiaj mamy więcej niż mniej, prawda, różnego rodzaju, na odnalezienie nowych materiałów, nowych dokumentów, które rzuciłyby być może jakieś jeszcze nowe światło na tą tematykę, o której dziś mówimy?
Nie będzie tutaj nowością, jeśli powiem, że jest to pytanie złożone i odpowiedź też będzie złożona, dlatego że mamy jakby tutaj dwa poziomy. Cały czas pojawiają się jakieś tak zwane nowe źródła, bo mówimy na przykład o tych źródłach historii mówionej chociażby, tak? Kiedy nawet wiele lat po wojnie rozmawia się jeszcze z ostatnimi żyjącymi, czy z dziećmi, z drugim pokoleniem i tak dalej. Więc w zależności od tematu, który chcemy analizować, czy mówimy o pomocy, czy mówimy o szmalcownictwie, czy mówimy w ogóle o sytuacji ludności żydowskiej pod okupacją, pojawiają się nowe źródła. One może czasami nie są tak spektakularne w takim rozumieniu, że zmieniają nam punkt widzenia o 180 stopni, ale bardzo uzupełniają pewien stan badań, stan wiedzy. Natomiast drugi poziom to jest ponowna lektura tych źródeł, które już mamy, bo te źródła nie są nowe, one są z lat 80., tak? Więc to nie jest coś w rozumieniu, że powstało wczoraj i mamy nowe źródło. Ono zostało odkryte w pewnym sensie, teraz udostępnione szerszemu odbiorcy, wymaga ponownej krytycznej lektury w oparciu też o nowe metody badawcze, bo my dzisiaj już inaczej badamy pewne procesy niż jeszcze 10, 15, 20, 30 lat temu i tak dalej. Dziś pewnie większy nacisk kładzie się na historię osób takiej ludności cywilnej, szeroko rozumianej, historię codzienności, historię właśnie... Takie pytanie jak funkcjonowali, dlaczego funkcjonowali w taki, a nie inny sposób, jakie były motywacje, jakie były skutki danych działań i tak dalej. Więc to nie są już pytania, takie jak wcześniej stawiano o wielką politykę, o rozporządzenie takie czy inne, czy o działania właśnie od strony okupanta, ale właśnie bardziej wchodzimy w ten aspekt społeczny i myślę, że czasami nie zawsze trzeba nowe źródła w rozumieniu czegoś, czego nie wiedzieliśmy do tej pory, żeby historię opisać trochę w inny sposób. Nie wiem, klasyczne badania z zakresu historii kobiet to pokazują, tak? Gdzie historia była w pewnym sensie pisana z punktu widzenia mężczyzn. Dopiero niedawno, relatywnie niedawno, od kilkunastu, kilkudziesięciu lat zadaje się trochę inny zestaw pytań, pozwalający pokazać inną przez to perspektywę, właśnie tą perspektywę feministyczną. Więc Do tego zmierzam w tym swoim trochę przydługim już wywodzie, że nie zawsze trzeba nowych źródeł, czasami wystarczy bardziej krytyczny nad nimi namysł, ale rzeczywiście czasami jeszcze jest możliwość odzyskania czy pewnej puli wiedzy, chociażby przez badania terenowe, tak często zapominane, tak? Przez badania terenowe rozumiem schodzenie na najniższy poziom, tak jak my robimy, czy jak Sebastian robił tutaj w kontekście relacji o pomocy udzielanej Żydom, czy jak my robimy w ramach projektu Represje za pomoc Żydom, gdzie staramy się dotrzeć do właśnie lokalnej ludności, jeszcze im zadać pytania, a to już jest naprawdę ostatni moment.
To ja może na koniec mam takie pytanie, czy te 7 tomów, jak przeczytamy za rok, można powiedzieć, że to wyczerpuje naszą wiedzę na temat pomocy, jakiej Polacy udzielali Żydom?
No, odpowiedź może być jednoznaczna. Nie. Ja tak jak często o tym mówię, ja mam nadzieję. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś zejdzie na ten poziom mikroregionalny, o którym wspominała pani doktor, będzie chciał badać, chociażby rozmawiając z najstarszymi mieszkańcami, stosunki polsko-żydowskie w danej gminie, mieście, powiecie, że tutaj znajdzie nazwiska, wydarzenia, które naprowadzą go na pewne tropy. I cóż, trudno na tej podstawie, proszę państwa, mówić o jakichś ustaleniach generalizujących. Chociaż ja powiem szczerze, kiedy pojawiły się wici wśród historyków o tym, że taka publikacja będzie, spodziewano się, że to będzie jakaś totalna propaganda. Natomiast to, co było dla mnie, wiele rzeczy miłych spotkało mnie w związku z tą serią, ale też stwierdzono, że faktycznie nie wycinałem tego, co tutaj ludzie mówili o okresie okupacji. O tym donosicielstwie, o tym, że często żona pomagała w tajemnicy przed mężem, bo gdyby się on o tym dowiedział, to po prostu nie wiadomo, jak się zachował. O tym, że jedni sąsiedzi zachowywali się w ten sposób, a inni w zupełnie inny sposób. O tym, że ktoś w 40 lat później mówił prokuratorowi, ja to zrobiłem tak dobrze, że nikt nie wiedział z sąsiadów, że oni u mnie byli. Nikt. A prokurator wzywał sąsiada i mówił, oczywiście, że wszyscy wiedzieli. Więc tutaj, proszę państwa, mamy naprawdę nadal duże pole do działania. W pełni zgadzam się z panią doktor. Ja nie spodziewam się jakichś przełomów źródłowych. Nie spodziewam się, że nagle znajdziemy, mówię tutaj o historykach, jakiś potężny zbiór źródeł omawiających to, proszę państwa, co się w okresie okupacji wydarzyło, ale w pełni zgadzam się z tym, że trzeba to robić, trzeba czytać od nowa. Powiem państwu, mamy tutaj w jednym z tomów taką sytuację, gdzie przyjechali Niemcy, znaleźli w gospodarstwie Żydów i właściwie ku zaskoczeniu wszystkich niczego złego Polakowi nie zrobili. O tym też była mowa. Wzięli te osoby i ja zupełnie przypadkowo wziąłem do ręki kilka dni temu wspomnienia Polaków wywiezionych na roboty przymusowe do Niemiec, wydaną w latach 60., która gdzieś tam u mnie stała na półce i nagle okazuje się, ja to zaczynam przeglądać, są wspomnienia dziewczyny z tej wsi i ona ten swój pobyt w Niemczech rozpoczyna opowieścią o tym. A że mówi, przyjechali Niemcy, chcieli go zabić, ale przyszli ludzie, powiedzieli, że on jest chory psychicznie i jakoś tam dali im wódkę, dali im kiełbasy i Niemcy pojechali. Więc mamy, proszę państwa, na przykład w IPN-ie materiały 2 konkursów. To są setki teczek dotyczących na przykład właśnie Polaków pracujących na robotach w Niemczech i tak dalej. Nie jest wykluczone, że właśnie niektóre z tych opowieści poprzedzone są takimi wspomnieniami dotyczącymi pewnych realiów okupacyjnych i będzie można pewne wątki wyłowić. Kto szuka, ten znajdzie. Najważniejsze jest to, żeby te poszukiwania prowadzić, nie ustawać w pracy, czego wszystkim Państwu tak licznie zgromadzonym i sobie życzę.
A ja poproszę o brawa, bo to jest puenta naszego spotkania. Trzymam kciuki za jeszcze jedną rzecz, żeby ta praca ujrzała też inaczej, żeby przed tą pracą zostały otwarte drzwi w wielu miejscach za granicą, bo myślę, że ta wiedza byłoby dobrze, gdyby pod tamte strzechy trafiła i troszeczkę zmieniła sposób postrzegania tego, co tu się działo w latach 39-45. Tego życzę i samemu sobie, i wszystkim Państwu, i autorom. Bardzo dziękuję. Pani Martyna Grącka-Rejak, pan Konrad Graczyk i pan Sebastian Piątkowski, autor tego całego opracowania. Poproszę raz jeszcze brawa. Tak, dziękuję. Starałem się zadawać, jak mogłem, pytania mniej lub bardziej udane. Bardzo Państwu dziękuję.